Pierwszego czytania Rok Ewela nie będzie. To miejsce dokonamy powtórki, przypomnienia, uzupełnienia tych kateges, które były głoszone w prehistorii biblijnej. I na wstępie postawię Wam pytanie, a Wy się zastanowicie, dlaczego w ogóle myśmy przerabiali prehistorię biblijną. Dlatego, że w Ewangelii Łukasza, kiedy cała Trójca Święta, całe niebo otwiera się nad Bogiem, Synem Bożym, który stał się człowiekiem, który wszedł w wody Jordanu, żeby utożsamić się z każdym grzesznikiem do końca. Utożsamić się wyraźnie, to zaznaczam. Utożsamić się, ponieważ tylko Bóg jest realistą i wie, że bez Jego przyjęcia na siebie nie tylko naszych grzechów, ale całego naszego człowieczeństwa i później przebóstwienia zmartwychwstaniu, my nie będziemy moglibyśmy wejść w życie Ojca. Dlaczego nie moglibyśmy? Bo jest zbyt piękny. Wszystkie kąty byłyby w niebie zajęte. Każdy by tam a tak jak będzie w nas Jezus Chrystus, to się odważymy przyjść, przywitać się, przytulić, ponieważ będziemy bardziej przeżywali w sobie obecność Jezusa i Maryi niż samych siebie. Więc Ewangelia Łukasza, Ewangelia napisana przez poganina, Greka, jest napisana do wszystkich narodów. Dlatego też po tym ogłoszeniu przez Boga Ojca, to jest mój Syn umiłowany, upodobanie Jego, słuchajcie. Ja mam w Nim upodobanie, ponieważ On zainicjuje w rodzinie ludzkiej nowe podejście do zła. Ani ucieczka od zła, od ludzi złych, ani agresja w stosunku do ludzi złych, tylko postawa baranka Bożego, to znaczy będziemy się starali złych ludzi w naszym życiu zbawić, uratować na życie wieczne. Dlatego ja, zmartwychwstały, chcę być z wami was i was powtarzać moje ten szalony gest miłości ludzi złych. Sami tego nie potraficie. I to jest jedyna misja Kościoła, żeby Jezus zmartwychwstały żył w nas i zbawiał innych. Dlatego ciągle nam powtarza, oddawaj mi, powierzaj ludzi, którzy czynią zło, które chciałby zbawić do swego otoczenia. A Matka Najświętsza, przynajmniej dziesiątek różańca zmówi, zostawcie ludzi złych, nie gryźcie ich, nie kąsajcie. My sądzimy, że jak pogryziemy, pokąsamy ludzi złych, to ich nawrócimy. Nie. Otrzyjemy sobie uzębienie do śpicha i niczego nie dokonamy. Tylko miłość Ducha Świętego, miłość Boża jest na tyle delikatna, wspaniała, że wyprowadza, zbawia. Dlatego Bóg Ojciec powie, to jest mój Syn umiłowany. On zainauguruje coś niezwykłego w rodzinie ludzkiej. I zostaliśmy odesłani do tajemnicy Rajmu. Próbowałem przybliżać tę katechezę, jaką Duch Święty dał przez te tajemnicze teksty o Rajmu, Kainie Ablu, potopie biblijnym wieży Babel. Raj. Otóż okazuje się, że Księga Rodzaju, mówiąc o raju, ma na myśli mężczyznę, kobietę. Oni powinni być dla siebie rajem, szczęściem. Tak Bóg Ojciec pomyślał człowieka. Powinni być dla siebie rajem, szczęściem. I dzieci powinny być tak szczęśliwe. I taka teza o raju jest bezpośrednio po szóstym dniu, który Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Stworzył ich na swój obraz, czyli żeby Bóg był Mężczyźnie Bóg był w kobiecie, na swój obraz, na swoje podobieństwo, żeby wszystko, co robią, czynią, było podobne do Boga, dla Trójcy Świętej. Miało podobieństwo. Po całości absolutum człowiek nie jest w stanie reprezentować. Bezpośrednio po tym jest jakby rozwinięcie, że miało być dobrze, a dlaczego jest tak, że tyle cierpienia. Nie czują się spełnieni małżonkowie, ani mężczyzna, ani kobieta. Dzieci cierpią. Dlatego, że szatan wykorzystał to wielkie pragnienie miłości oblubieńczej w mężczyźnie i kobiecie, że człowiek źle znosi samotność. I kobieta, i mężczyzna. W rozmowach, jakie prowadzę w Świętej Lipce, to widzę. Drama samotności. A później różne głupstwa, które szatan podsuwa. Rozwiąż ten problem. Tak i tak. Gdyby miłość między małżonkami była na poziomie miłości oblubieńczej, to i oni byliby szczęśliwi i szczęśliwe dzieci. Nie byłoby kryminalistów, nie byłoby różnych zboczeń, dewiacji, bo miłość oblubieńcza to Duch Święty mężczyźnie i kobiecie. To Duch Święty. Miłość oblubieńcza na poziomie Boga, bo Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i niewiastę, na swój obraz, swoje podobieństwo. A później mówią sobie: o, rozczarowałem się tego, o, rozczarowałem się tego, bo jest poszukiwanie czegoś innego. I Bóg, ponieważ Izraelici znaleźli się w niewoli babilońskiej, główny powód to jest kult bogów płodności, znowu zamiast jakości była ilość. I bogów człowiek stworzył jako tych, którzy też żyją tylko rozpustą, użyciem. Tak szatan posunął człowiekowi. Dramat polega na tym, że małżeństwa i rodziny nie wiedzą, dlaczego cierpią. Nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy. Że człowiek powszechnie jest poddawany pokusie raju. Chcecie być szczęśliwi? Nie oglądajcie się na Boga. Bądźcie jako bogowie. Sami decydujcie o tym, co jest dobre, co złe. Sami decydujcie. I po dziś dzień telewizja, różne programy, filmy udzielają rozgrzeszenia. Rozgrzeszamy was. Dzieci, bawcie się. Tutaj z seksem na potęgę używajcie. Zamiast miłości oblubieńczej jest ostatecznie przeżycie pustki, nicości. Ludzie czują się jak bankrutci. Przeżywają wszystko rozczarowanie. Wreszcie szatan podsuwa różne zboczenia. Małżeństwa mężczyzn, kobiet. Zagubił się świat do końca, dlatego że tej katechezy nie zna. Czy trzeba zacząć od tego? Wcale nie jestem, nie wolno mi być w tej sferze Bogiem, decydować o tym, co dobre, co złe. Wtedy, kiedy młodzi ludzie, kandydaci do małżeństwa, Bogu by zawierzali swoje człowieczeństwo, męskość, kobiecość, przyszłą rodzinę, Duch Święty by zamieszkał. Wtedy dopiero jest szansa na wyjście z tej sytuacji patowej. Zaczynałyby być komórki raju. Rodzina, szczęśliwa rodzina. I ten tekst, który czytałem, że źle było samemu człowiekowi, stworzył mu niewiastę. Ten tekst trzeba odczytywać jako tekst o podwójnej warstwie. Najpierw tak bardzo mężczyzna, kobieta są stworzeni dla siebie, ale też odczytywać tak, że Bóg daje, już tutaj obiecuje, nową Ewę i nowego Adama. Że to jest ten tekst, który się spełnił w momencie, kiedy Maria w Ewangelii Łukasza powiedziała fiat Duchowi Świętemu i została zaślubiona na zawsze. i Duch Święty w niej został o miłość pogrubieńcza. Nie tylko dla niej, ale dla nas wszystkich. Co Jezus wydobył w Ewangelii Jana, która następuje po Ewangelii Łukasza, podczas pierwszego znaku, podczas ugodu w Kanie, że przez ciebie przyjdzie wodę, dobrą wodę zamienię w dobre wino, we wspaniałe wino. I że to będzie złożone w Marii, w tajemnicy niepokalanego poczęcia. Kandydaci do małżeństwa powinni swoje życie oddawać, powierzać niepokalanej. I z niej wypłynie miłość pogrubieńcza, Duch Święty, który uzdolni do założenia prawdziwej, szczęśliwej rodziny. Tylko szczęśliwa rodzina może ten świat uratować. To jest przypomnienie i dopełnienie tej katechezy o raju, o co to chodzi. Ostatecznie przestańcie się bawić w bogów, nie decydujcie o tym, co jest dobre, co złe, bo wtedy Duch Święty nie przyjdzie do was i będziecie czuli się bankrutami. Czyli problem wyboru. I o tym mówi właściwie cała Ewangelia Łukasza. Cała Ewangelia Łukasza mówi, jak Bóg chce odbudować raj. Pojawia się nowy Adam, Jezus Chrystus, który w krzyżu zmartwychwstaniu podczas pięćdziesiątnicy pragnie wypełnić człowieka, mężczyznę, kobietę swoim Duchem, Duchem Świętym. Tego Ducha Świętego później zgodnie z testamentem z krzyża zostawia nam w Maryi. To niejako katecheza o raju, to jest katecheza, która się realizuje na przestrzeni całej Ewangelii Łukasza, łącznie z dziejami apostolskimi, bo to jest drugi tom Ewangelii. Kain Abel, druga katecheza, Kain Abel. Zapomniałem wyjaśnić, dlaczego Kain jest nazwany tłumaczem. Tłumaczem, tłum się. Wprawdzie otrzymał znak nietykalności. To zostało wyjaśnione. Litera tał, krzyż, że Jezus swoją miłością z krzyża osłania wszystkich ludzi. Kto zabija poganina, kto krzywdzi drugiego człowieka, Jezusa zabija. Jezus jest z nim podczas sztu i podczas krzyża zjednoczył do końca. Obiecuje mu swoje życie. Tułacz to oznacza człowiek niespełniony. Kain jest człowiekiem niespełnionym. Oczywiście to oznaczało także Izraela, który po roku 70 zamienił się w tułacza. Stracili swoją niepodległość, czyli tułaczami cierpieli. Ale antyżydowskość jest niezgodna z krzyżem. Że człowiek po grzechu pierworodnym każdy ma tendencję Kaina, Jezus to pokazał już na samym początku publicznej działalności w Nazarecie, kiedy powiedział, że Bóg Ojciec kocha także pogan taką samą miłość. I zawrzał je. I to jest temat znowu całej Ewangelii Łukasza, łącznie z dziejami apostolskimi, jak Żydzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, jednak zostali Żydami i próbowali korygować świętego Pawła apostoła. Jak wyszedł z jakiejś gminy, którą założył, od razu tam wkraczali i musicie się obrzezać. Stać się najpierw Żydami. Jak gdyby obrzezanie zbawiało, a nie krzyż Jezusa Chrystusa. Co było dla świętego Pawła czymś strasznym. Przy jego temperamencie, zaznaczam, był na pewno cholerykiem, człowiekiem mocnym. Nowe Arka Potop. To też cała Ewangelia Łukasza z dziejami apostolskimi, ponieważ Arka zaczęła być budowana w momencie Fiat Maryi. W momencie Fiat Maryi w łonie Maryi zaczęła być budowana Arka. Jezus Chrystus, Kościół. A potop to jest to, że Izrael nie przyjął Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, utonął w roku 76 powstania.
Wieża Babel,
katecheza o przymierzu.
Największy dar, jaki Bóg może zaofiarować swemu stworzeniu, swemu dziecku, to jest to, że ja ze swoją Bożą, nieskończoną mądrością, miłością jestem do Twojej dyspozycji w przymierzu. Ja Ci się daję. Ale ponieważ ja się znam na rzeczy, ja coś mogę, nie Ty, to Ty mi oddaj się jak dziecko. We mnie jest, ja Cię stworzyłem jako istotę niepowtarzalną. We mnie zamysł, we mnie plan, we mnie wszechmoc zrealizowania. Niestety nieporozumienie polegało na tym, że zawsze zejścia Boga w przymierzu były jedynie pomieszaniem z poplątaniem. I Jezus w Ewangelii Łukasza, kiedy już odsłonił apostołom pod Cezareą Filipową, na czym będzie polegało zbawienie świata, na misji Baranka Bożego, od tego momentu Ewangelia jest tak zbudowana, że Jezus nieustannie idzie do Jerozolimy, a właściwie idzie do Babilonu, żeby pomieszać języki. Jak zbawiać świat? Że zbawia się, że to Chrystus zmartwychwstały, jedynie ma moc w nas zbawiać świat, innych ludzi. My tylko mamy pomieszane języki. Pomieszanie z poplątaniem w sobie. Zanik. Symbol wieży Babel to jest zanik daru przymierza. I muszę Wam powiedzieć, że zawsze, ilekroć razy pomagam ten temat, to sam w moim osobistym życiu czuję się trochę zakłopotany. Mówiąc delikatnie, czuję się zakłopotany. Że naprawdę trzeba znikać, żeby Jezus w nas zaczął żyć i działać. Trzeba samemu znikać. Wieża Babel, katecheza o wieży Babel, tłumaczy nam świecznik na początku prehistorii biblijnej, że Bóg stworzył świat w ciągu 6 dni, a 7 odpoczął. Albo będzie świecznik w nas, dzień, a dzień to jest Chrystus zmartwychwstały, który realizuje 7 sakramentów, 7 darów Ducha Świętego, albo będzie w nas dzień, albo będziemy wieżą Babel. Pomieszanie z poplątaniem. Raz ktoś powie jak chrześcijanin, raz jak poganin, a do niczego się to nie nadaje. Musi być czysty świecznik, pełnia Chrystusa zmartwychwstałego w nas. Nas nie ma, żyje On. Tak jak święty Paweł sobie powiedział, żyje ja, już nie ja. Pawła nie ma. Jest Chrystus zmartwychwstały. Jest miłość krzyża. Chrystus zmartwychwstały po to jest w nas, żeby uzdolnić do miłości z krzyża. Żeby w nas, bo tylko On coś potrafi. Ale oddajemy do dyspozycji nasze człowieczeństwo. To byłoby, moi mili, streszczenie i przypomnienie tego, cośmy mówili. Ewangelia Łukasza dopiero zinterpretowała nam prehistorię biblijną. 5 katechez moglibyśmy powiedzieć, biorąc pod uwagę tych 6 dni stworzenia. Dopiero my możemy tym żyć. I chodzi o to, żebyśmy żyli tymi katechezami. Żebyśmy wyprowadzali świat z tego ogromnego niezrozumienia, z pozornego chrześcijaństwa. A Jezus w dzisiejszej Ewangelii powie z obłudy, która żyje w Kościele. Obłuda to jest. Czujemy, że to jest nie tak, a jednak uważamy. I druga bardzo ważna uwaga, że owszem, prehistoria biblijna realizuje się w Ewangelii Łukasza, łącznie z dziejami apostolskimi, ale też prehistoria biblijna, te katechezy realizują się w całym Piśmie Świętym. I tak Ewangelia Mateusza w sposób szczególny zajmuje się pojęciem raju. Celem Ewangelii Mateusza jest, żeby twarz człowieka była jakby ludzka, a w gruncie rzeczy Chrystus zmartwychwstały w naszej twarzy. Twarz jakby ludzka. I prowadzi do tych zaślubin. Raj Ewangelia Mateusz. Marek. Odsłonięcie szatana, pokonanie szatana. Marek. Kain Abel. Działania szatana polega na tym, że pokazując na Jezusa Chrystusa, mówi: o, to jest Kain, uważajcie na niego, to jest Kain. Wszystkie ingerencje w historię Kościoła, Chrystusa zmartwychwstałego, Jego Ducha, zawsze były oczerniane, oplute. To jest diabeł, uważajcie, krzyczeli często hierarchowie. Mało było takich hierarchów jak Jan Paweł II, który miał wyjątkowy zmysł rozpoznawania, co od Boga, co od złego. I to, co w naszych czasach Chrystus zmartwychwstały dał przez siostrę Faustynę Kowalską, też było zniesławione. Po cichu, prawie miało być to wszystko wycofane, pogrzebane. Już tyle zwycięstwa szatana było. A tymczasem Chrystus zmartwychwstały w tym obrazie mówi: moje zmartwychwstanie to jest podniesienie do nieskończonej potęgi i miłości z krzyża. Niewyczerpane. Tobie chcę żyć. Nie wieszaj tylko na ścianie, tylko zaproś mnie do siebie. Ja z ciebie chcę wylewać to zwycięstwo z krzyża. I wtedy szatan zamilknie. Ewangelia Marka, odsłonięcie szatana, który nie chce wpuścić Boga do historii. Ewangelia Łukasza, arka, symbol posiadania chciwości. Jeżeli są wojny na tym świecie, między narodami, to wszystko z powodu chciwości. Każdemu za mało. Wszystkim za mało. I ze swego za mało. Mnie za mało. Chciałbym po cichu mieć więcej. Ale jakoś próbuję nad tym zapanować. Chciwość Izraela, żeby mieć to, co mają poganie, dała potop. Utonęli w zrywie powstańczym. Powinien im wystarczyć Duch Święty, bogactwo życia Bożego. Ewangelia Jana. 7 znaków, 7 cudów rozpracował Jan. Świecznik, przeciwieństwo wieży Babel. Tak podsumowałem to, o czymśmy mówili od chrztu pańskiego. I pamiętajcie, że nie możecie mówić w sercu: a już ja znam. Jeżeli ze studni się wyciągnie wiadro wody i skorzysta, to nie znaczy, że już znasz studnię. Z tej studni trzeba nieustannie czerpać. Nieustannie trzeba kontemplować te katechezy. Bo jak widzicie, jak proste pytanie wam postawię, to widzę zakłopotanie na waszych twarzach. I tak szukacie, szukacie. Oczywiście, jak ja odpowiem, no powtarzasz się, powtarzasz się. To co przecież to zna. Mam takie telefony. Powtarzasz się. Ale jakbym zapytał, to bym się nie powtarzał, tylko przypominał. O co bym bardzo chciał prosić, nie tylko tu was, ale wszystkich, którzy słuchając tego będą przez internet. Wadą tego, co ja mówię, jest to, że to jest tylko odsłuchiwane nauki. Nie wiedziałem, a teraz wiem. Wiem. I szatan podbija tam człowiekowi. Nie wiedziałem i wiem. Ten ksiądz na pewno nie wie, a ja bym chętnie powiedział, pouczył go. Uważajcie. Uważajcie. To, co słyszycie, odsłuchujecie, byłoby dobrze słuchiwać później, trzeba przemadlać. Przemadlać. Jezu, przeniknij mnie, moją osobę. Przemadlać. Czyli poznawać poznaniem biblijnym, nie greckim, umysłowym. Nie wiedziałem, a wiem. Mogę iść na egzamin na kulu. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby poznawać przez miłość. Że to się we mnie realizuje. Poznawać przez miłość, przez przemodlenie. I wtedy nie ma się kłopotów. Jeżeli dziecko, małe dziecko obejmuje tatusia za szyję i mówi: tatusiu, kocham cię. I go całuje, milion razy mu powtarza. To tatuś za każdym razem rośnie, rozkwita. Tak samo jak dziecko mamusi mówi: mamusiu, kocham. Całuje pieści. To może milion razy to robić. Wcale nie czuje się skrzywdzona mama. Więc jeżeli ja powtarzam i ktoś mówi, to już powtarzasz któryś raz, to mnie to dużo mówi w środku. Oj, dużo mi mówi. Jest grzech racjonalizmu, o którym ja będę pisał i przeklinał. Bo tak zechce Jezus, tak będzie chciał Jezus. Że myśmy wszystkiego robimy racjonalizm, wiedzę, a to ma być życie Boga w nas. I wtedy jak się powtarza, to tylko serce powinno śpiewać hymn wielbiący. A nie, ja już to wiem. No, powtarzasz. Więc uważajcie, ci łomot wam tutaj zrobiłem, ale trzeba było za mało wtedy, ja już teraz będę mówił, za mało przemawiasz. Za dużo wiesz. Za mało przemawiasz. Zresztą i tym razem mogę powiedzieć, czego sobie też życzę. Amen. Tylko ja czytam dalej i komentuję dalej. Ale bardzo w sercu potrzebowałem, żeby to dopełnić. Program na przyszłość. Już w najbliższą sobotę zaczniemy nowy cykl ze Starego Testamentu. Teraz pytanie, nie tak dawno omawialiśmy. W jakiej to księdze z tego w środku Pisma Świętego, w środku ksiądz Starego Testamentu zaczyna się księga od Adama i Ewy? Dopiero cośmy mówili, katechezę mieli w tamtym dniu. No i co? No i co? Powtarzasz się. Będę się powtarzał. Pierwsza i druga księga Kronik zaczyna się od Adama i Ewy, od rodowodów przez ileś tam stron. I my mówimy, ale nudne, po co to? A ja powiem, żebyś nie był tak głupi jak Adam i tak głupi jak Ewa. Bo to potomstwo żyje, to głupie. Więc zaczyna się okres postu, pewnej próby, doświadczenia. Wiadomo, że szatan najchętniej, najwięcej zła wprowadza, kiedy ukradnie Pismo Święte. A już później bawi się jak kotek z myszką nami i ludzkością. Żeby w miarę możliwości, kto ma warunki, ma po temu czas, żeby już na najbliższą sobotę przeczytać, przejrzeć przynajmniej pierwszą i drugą księgę Kronik. A gdyby ktoś jeszcze trochę nocy żył, to kolejną księgę historyczną Ezdrasza, Nehemiasza. Ale to tak. No byłoby dobrze być na tyle oczytanym, żeby jak usłyszycie taka i taka księga, a już nie. Już nie. To nie wystarczy raz przeczytać. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków ubożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was podziwiali. Inaczej nie będziecie mieli nagrodę Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy się modlisz, wejdź do swojej zdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. Ojciec mój, który widzi w ukryciu, odda to. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. przybierają oni wygląd ponury, aby się pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę, umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu. Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo Pańskie. Wbrew pozorom na inaugurację okresu jakiegoś wielkiego oczyszczenia, a właściwie przygotowania na to, że Jezu, jesteś mi bardzo potrzebny w Wielkim Piątku i Wielkiej Niedzieli. Jesteś mi niezbędny, żeby nas tak Duch Święty prześwietlił. Taką największą obrzydliwością na terenie wiary, religii jest obłuda, obłudnicy, obłuda. Obłuda wyjątkowo boli, bo tutaj ona pasożytuje na pięknie Boga. I w ankietach robionych co najbardziej boli ludzi obojętnych, dalekich od Boga, wierzących. Obłuda. Obłuda. Oni instynktownie czują, że Bóg, jeżeli jest, jest prawdziwy, to nie jest zupełnie inny. Tak jak do Jezusa wcale nie aprobował grzechu w życiu grzesznych, a jednak rgnęli do niego. Rgnęli do niego. Co to jest obłuda? Obłuda to jest fałsz. Miałem kolegę, który mnie towarzyszył na filozofii, na teologii, który tak nie miał słuchu, że jak on zaczął śpiewać, to wszyscy od razu przestawali śpiewać. Tak strasznie fałszował. Jak wiecie, jak ksiądz nie ma słuchu, zaczyna śpiewać, ja widziałem, tak było w Szczecinie, to ludzie się skręcali, zwijali, tak się za żołądek trzymali. Czekali, kiedy on skończy. To jest obłuda, to jest fałsz. To jest coś fałszywego. Człowiek cierpi, jak bliźni bez słuchu śpiewa. Ja jakkolwiek słuch jaki taki mam i też cierpię, jak ktoś fałszuje. To jednak sam nie śpiewam, bo nie mam warunków głosowych, ale jak jeszcze mnie życie dopuszczali święty lipce i nieraz przemawiałem do pielgrzymów rano o godzinie 7. Na pewno ktoś z was ładnie śpiewa i wiecie, co możecie zaśpiewać, to sobie teraz zaśpiewajcie. Bo mnie koledzy mówią, że jak śpiewam, to robi im przyjemność wielką. Ja mam też chcę robić przyjemność wielką. Od razu jakaś pani pięknie zaczynała śpiewać. Obłuda. Co robić, kiedy wkracza obłuda? I co robić, żeby nigdy obłuda nie weszła? Jest to bardzo proste. Jak powiem, to my, no przecież my to wiemy. A gdybym was teraz zapytał, po kolei pytał, wypowiedź się, co zrobić, żeby wyeliminować obłudę, kiedy wejdzie obłuda. Zauważcie, że ci, którzy dawali jałmużnę, ci, którzy się modlili, pościli, oni coś robili dla Boga. Ja dla Boga. Ja dla Boga. Aż po zanik tego, co Bóg dla nich. Że już w Starym Testamencie Bóg dla nich przyszedł w przymierzu i mówi: dziecko, dawaj mi na modlitwie siebie. Ja jestem bogactwem tego życia, więc podziel się z biednym. Tak się nie rozpieszczaj za bardzo. Więcej samodyscypliny. Unikaj przede wszystkim zła. To jest post. Obłuda rodzi się wtedy, kiedy wszystko się nastawione ja dla Boga. Ja dla Boga. Ja dla Boga. To ja dla Boga. To. I się porównuje, coś dobrego zrobił, kościół zbudował i teraz patrzę jak brusto, no ja dla Boga. Coś zrobimy dobrego, patrzymy w to jak brusto i się podziwiamy. No można było jeszcze tutaj lepiej, tam. No. Ja dla Boga. Żeby nie było obłudy, co Bóg dla mnie, od tego zaczynać. W modlitwie inicjuję dzień, co Bóg dla mnie. Bóg dla mnie szedł w krzyżu, zmartwychwstaniu. Ja Cię proszę, żebym ja zmartwychwstały w Tobie dzisiaj żył, funkcjonował. A Ty zanikaj. Zawsze będziesz miał poczucie niedorastania. Panie, nie dorastam do tego, żebyś, o, tutaj ja buzię otworzyłem, a Ty milczałeś. Zmusimy się do milczenia.
Więc żeby nie było obłudy, tego fałszu, to nie ja dla Boga, tylko Bóg dla mnie i dla innych. A ja jedynie oddaję się do dyspozycji. I wtedy mam zawsze poczucie niedorastania, żeby we mnie Chrystus był dla otoczenia, dla wszystkich. Takie proste, nie? Takie proste, no. Takie proste. Ale jest niestety w nas głód sukcesu. Każdy z nas chce mieć sukces. Nawet pobożny Dawid pod koniec swego życia kazał zliczyć swoich obywateli, żeby się lepiej poczuć. I został ukarany. Jest w nas głód tego, żeby być jednak przedmiotem podziwu, uznania. Jak w telewizji wszyscy wszystkim organizują podziw. Nagrodę tak, a ten tak. Oni sobie dziękują. Podziw. W kościele tyle tej ohydy jest. Trzeba za wszystko dziękować. Podziwiać. I to jest straszne. A tymczasem, gdybyśmy właśnie żyli tym, co Bóg dla mnie, to wtedy, kiedy ja realizuję w miarę możliwości obecność Chrystusa zmartwychwstałego w sobie, to Duch Święty wewnątrz mi dziękuje. To dobrze zrobiłeś. To Duch Święty powinien chwalić. Duch Święty i chwali. Jest nam dobrze. I promienni jesteśmy, i uśmiechnięci zawsze, i zadowoleni zawsze, i jeszcze żyjemy na prawo i lewo, bo Duch Święty w nas mieszka i dziękuję. Kocham Cię. Jesteś biedactwo takie, ale Ci tego biedactwa nie odbiorę, ponieważ ono Cię ratuje przed pychą. Ale nie wpatruj się w swoją nędzę, tylko wpatruj się, jak ja tę nędzę ukochałem. Szalenie. Czego sobie i wam życzę, amen.